regatowcy. W środowisku mają opinię legend żeglarstwa regatowego. Kuba Jaworski, Jerzy Siudy, a zwłaszcza Zygfryd Zyga Perlicki. No i ich kumpel Roman Paszke. Killer Woche, Admiral's Cup, Igrzyska Olimpijskie to tylko niektóre regaty, w których uczestniczyli. Oczywiście z sukcesami. A potem opłynęli świat. Zyga prowadząc jacht Copernicus, a Roman katamaran Warta Polfarma. Opowiada Roman Paszke.
Zygowe żeglarstwo zaczęło się w 1945 roku z chwilą odzyskania niepodległości. Budziło się ono w morskiej drużynie harcerzy budową od podstaw powojennego żeglarstwa na zdewastowanym basenie jachtowym w Gdyni. Jego zastęp harcerski uprawiał żeglarstwo z wyjątkowym oddaniem, żeglowali w każdych warunkach i dużym poświęceniem. Krótkie zdanie wypowiedziane przez Zygę na szpaltach Dziennika Bałtyckiego kilka lat później było dewizą jego żeglarstwa. Praca na jachtach pozwala marzyć. W wieku 14 lat żeglował po Bałtyku ze swoimi druhami, kotwicząc jeden rejs, nawet przy plaży Borholmu. Fantazja młodzieńcza powodowała bardzo dużo troski jego rodzicom. Niejedną dobę wypatrywali jego powrotu z morza. Zwieńczeniem tego to podtopienie jachtu Wyga, z którym związany był przez cały swój harcerski okres. Załogę jachtu ratował kuter ratowniczy z Helu. Oddając się całkowicie żeglarstwu, pominął obowiązki szkolne, co spowodowało jego relegowanie z drugiej klasy ogólniaka. Ale to był wstrząs, który uporządkował jego młodzieńczą fantazję. Z 5-letnim dyplomem renomowanej szkoły budowy okrętów Konradinium w Gdańsku rozpoczął pracę w Stoczni Gdyńskiej. Swoją żeglarską pasję udało mu się pogodzić tu z pracą zawodową. W tym czasie zdobył uprawnienia jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wcześniej żeglarstwo regatowe rozpoczął od zwycięstwa na Mistrzostwach Okręgu Gdańskiego w 1952 roku na jachtach. Wtedy to były, chyba z tego co pamiętam, to były chyba koniki, bo to było pierwsze mistrzostwo, trzykrotnie zdobyło Mistrzostwo Polski Jachtów Morskich, a w regatach zagranicznych wraz z Juliuszem Sieraskim drugie miejsce w klasie Star. No i potem... Tak sobie przypominam z rozmów z Zygą i z informacji, które dostałem i różnych publikacji, próbuję to jakoś uporządkować i się zmieścić w czasie na dodatek, ale ten czas w latach 50. i 60. to było ciężkie życie całego polskiego społeczeństwa. No i stąd i aktywnym sportowo żeglarzom. Żeglarstwo w tym czasie, jak to uważało ówczesne partia i rząd, przeżytek elit kapitalistycznych i nie były mile widziane. Już wtedy Zyga był dojrzałym, ukształtowanym osobowo mężczyzną i żeglarzem. Pozostał jednak dalej przy swoich żeglarskich marzeniach. Był już cenionym regatowcem po zdobyciu kilku tytułów mistrza Polski. Burzliwe po regatach dyskusje żeglarzy na kei gdyńskiego basenu zamykał głos stanowiący Zygi ze swoim charakterystycznym żeglarskim słowem kawa. Może to inaczej brzmiało, nie pamiętam, ale na pewno było na K, a końcówka wa. Międzynarodowe starty rozpoczyna Zyga od regat Killer Woche. Pamiętamy to bezprecedensowe zwycięstwo, które poruszyło nie tylko polskie środowisko żeglarskie, ale również europejskie. 75. jubileuszowe regaty wygrywa polska załoga na jachcie Kapitan. Rangę tego zdarzenia podnoszą zwycięstwa we wszystkich wyścigach oraz fundatorzy zdobytych pucharów, m.in. Berty Krug. Wymiar społeczny i polityczny tego osiągnięcia, 12 lat po zakończeniu II wojny światowej i w czasie dużego napięcia międzynarodowego w Europie, był wyjątkowo znaczący. Mimo to żeglarze żyli już swoim życiem i obdarowywali się wzajemną życzliwością. Polska załoga spotkała się też z takim przyjęciem, a Zygę obdarzono dużym szacunkiem, poważaniem i sympatią. Trzy zdarzenia obrazujące dobry klimat otaczający polską załogę. Jachty cumują przy kei, na jachtach gwarna, atmosfera wielkiej imprezy żeglarskiej, na nabrzeżu tłumy sympatyków żeglarstwa. Do polskiego jachtu podchodzą dwie dziewczyny z pytaniem o żagle noszone na kapitanie. Były to szare, bawełnione, troskliwie trymowane z dwoma nowymi białymi brytami. Pozostałe jachty startujące w regatach nosiły już żagle dakronowe, śnieżno-białe. Zyga skwitował to pytanie, odpowiadając żagle, że żagle są tak dobre jak wino, im starsze, tym są lepsze. Polską załogę rewizytuje Krupp, właściciel jachtu Rubin, który był faworytem regat. Zyga otrzymuje ofertę objęcia funkcji kapitana jego jachtu. Odmówił przyjęcia tej propozycji, mimo że była z wyjątkowymi atrakcyjnymi warunkami, w tym też formalnymi. Znaczenie tej morskiej imprezy podkreślone zostało przez organizatora bankietem, galą kończącą regaty. Uczestniczył w nim tylko Zyga z załogi, który jako jedyny miał w miarę stosowny garnitur na taką galę. Posądzony przy honorowym stole jako zwycięzca rega z najwyższymi rangą notablami, łącznie z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem. Admirał siedzący obok Zygi wykazał się znajomością Gdyni, poznaną, gdy był dowódcą krążownika Gneisenau, cumującego w Gdyni w czasie okupacji. Dowiedziawszy się o tym, Zyga oświadczył, że nie będzie siedział obok osoby, która szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla niego i rodziny nie zostali unicestwieni pociskami jego okrętu. Oświadczając to, wstał od stołu, stwierdzając, że nie może siedzieć obok tego admirała. Konsternacja przy stole, Zygę poproszono, a admirałowi przeproszono Zygę, a admirałowi wskazano miejsce przy innym stole. No cóż, taki był Zyga. Potwierdził swój charakter przy kolejnym starcie na Killerwoche. Kapitan miał poważnie opóźnione przybycie do Kiloni. Zyga zdążył tylko uzyskać ustną informację o instrukcji żeglugi, że komisja regatowa nie zmieniła trasy, pozostawiając ją jak w roku ubiegłym. Kapitan jest pierwszy na mecie, a Zyga nie popisuje oświadczenia, mimo że jacht przebył trasę zgodnie z instrukcją żeglugi. Okazało się, że trasę zmieniono dodatkowym znakiem, który kapitan minął niewłaściwą burtą. Komisja regatowa uznaje swój brak precyzji w informacji udzielonej Zydze przed startem. Mimo tego Zyga nie zmieni decyzji, jacht zostaje uznany jako niekończący wyścig. Awantura w kraju. Padają propozycje o dyskwalifikację, pozbawienie prawa do reprezentowania kraju. On pozostał przy swojej decyzji jako jedynie słusznej, uważając, że żeglarstwo to zajęcie dla dżentelmenów, ludzi prawych i uczciwych. Taka postawa cechowała Zygę przez cały okres jego sportowego żeglowania, jak i też w szkoleniu. Te regaty były też przełomem w zygowym żeglarstwie. Postanowił uprawiać tylko żeglarstwo na jachtach monotypowych, zrażone do obowiązującej wtedy formuły przeliczeniowej dla jachtów morskich. Nowy rozdział żeglowania Zygi to ściganie się na jachtach monotypowych klasy starych. To czas sportowego żeglowania, czas treningów i startów od późnej wiosny do wczesnej jesień. Czas w dążeniu do żeglarskiego mistrzostwa własnej i załogi. Niestety to również czas naszej polskiej siermiężnej rzeczywistości z brakami finansowymi, dostępem do nowych technologii w żeglarstwie, ale też brakiem kompetentnych osób w zarządzaniu polskim sportem. Zyga próbuje to pokonać własną zaradnością. Startując osiąga coraz lepsze rezultaty, jest w czołówce europejskiej. Regaty przedolimpijskie to drugie miejsce na mecie. Wtedy jak grom z jasnego nieba spadł na żeglarza, szczególnie na kandydatów do startu olimpijskiego, w tym Zygę i Adama, jego załoganta, decyzja wyeliminowania przez Polski Komitet Olimpijski żeglarzy z igrzysk w 1960 roku. Powód był kuriozalny, podano oficjalnie jak we wstępie opracowania. To był czas osiągnięcia przez Zygę światowych wyżyn żeglarskich. Olimpiadę wygrała załoga radziecka z Pieczuginem Zasterem, która na Mistrzostwach Europy przed Olimpiadą była 17, a załoga Zygi na 4 miejscu. To bardziej bolało Zygę pozbawionego startu olimpijskiego przez nierozsądną decyzję PKOL-u. W tym czasie kończy 28 lat. Dalej pracuje zawodowo, zakłada rodzinę. Sportowo prezentuje ogromny potencjał regatowy i żeglarski. Doświadczenie morskiego starego Wygi, również dalej romantyczne spojrzenie na żeglowanie. Podczas startu w regatach olimpijskich w Monachium w 1972 roku startował już na klasie Soling i ostatni start to bezprecedensowe zwycięstwo regat przedolimpijskich w Travemünde, będąc na pierwszym miejscu we wszystkich wyścigach. Przy bardzo silnym wietrze, około 8 stopni w skali Beauforta. Takie wiatry prognozowane były na czas olimpijski, które się nie sprawdziły, wiało słabo. Żagle słabowiatrowe, niestety Zyga tych żagli nie otrzymał przed startem, no i startował na żaglach, na których startował też wcześniej w Travemünde. Ósme miejsce Zygi w Igrzyskach Olimpijskich to było wszystko, co mógł na tym sprzęcie wtedy osiągnąć. Po powrocie z Igrzysk Olimpijskich otrzymał propozycję startu w regatach wokół ziemskich Whitbread Around the World Race. Miał wystartować na jachcie Copernicus. Jacht pod jego dowództwem upłynął świat, w tym przylądek Horn, i ukończył regatę na 11 pozycji na 17 startujących jednostek. Przypomnę, że była to łódka drewniana, która nie była odpowiednio doposażona. Ten okres, kiedy Zyga startował na Copernicusie, to pamiętam doskonale. To 11 miejsce było absolutnie fenomenalne, moim zdaniem. Jak oni mogli to zrobić do dzisiaj, nie wiem. W latach 1977-79 Zyga startował na Admiral's Cup na jachtach Hajduk i Hadar oraz na Nowym Solingu. Po ogłoszeniu stanu wojennego, zwolniony ze stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni, zajął się szkoleniem, organizacją i sędziowaniem regat żeglarskich. jest laureatem Nagrody Honorowej Rejs Roku, srebrny seksant za regaty wokół ziemskie. A w plebiscycie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego na polskiego żeglarza regatowego XX wieku został uznany kultową postacią polskiego żeglarstwa. Był radykalny w sądach o współczesnym żeglarstwie. Uważał, że ulegając komercjalizacji, jak i inne dziedziny życia, żeglarstwo traci swoje największe wartości. Na wieczną wachtę odszedł 10 sierpnia 2017 roku. Zyga był dla mnie zawsze nabieżnikiem, jednym z kilku, jakie miałem wśród polskich żeglarzy. Jak należy żyć żeglarsko? Nie wiem, czy to właściwie ująłem, ale to właśnie chyba tak. Zyga był fantastycznym gościem i nigdy go nie zapomnę. Nasze drogi się kilka razy krzyżowały na regatach. Zwycięstwo Zygi na 75-lecie regat Killer Woche i nasze na Gemini 25 lat później, czyli na stulecie. Oczywiście w zupełnie innych warunkach i na zupełnie innych jachtach. Ale też Killer Woche, które zawsze były trudną i wysoko postawioną poprzeczką przez żeglarzy z Niemiec i żeglarzy z basenu Morza Bałtyckiego. Byliśmy razem na Admiral's Cup w 1979 roku. Zyga był skipperem na Hadarze, ja byłem nawigatorem na Nautikusie. Przeżyliśmy razem najtrudniejszy wyścig Fastnet i pamiętam jak dzisiaj, kiedy dobijaliśmy na Nautikusie wiele godzin po Hadarze, który był przed nami. Dobijaliśmy do Łużycy, do statku bazowego i wtedy tylko utonąłem w objęciach Zygi, który do końca czekał do późna. Myśmy przypłynęli chyba o 1 w nocy, oni byli o 20. Czekał na nas. Cetus przypłynął 2 godziny chyba przed nami i naprawdę wtedy widziałem w jego oczach wielką radość i wielką ulgę, że wróciliśmy. Zyga będzie zawsze w mojej pamięci i szkoda tylko, że krzyżowaliśmy się gdzieś tam podczas regat, a nigdy nie udało nam się wystartować razem. No ale cóż, tak to w życiu bywa. Przypadło mi w udziale jeszcze porozmawiać o Kubie Jaworskim. Kuba to był oczywiście pseudonim. Kuba, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, Kazimierz Jaworski. Kapitan jachtowy, konstruktor jachtów, brat Wybrzeża. Urodził się w Augustowie, ale w tym koło Brodnicy. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Kazimierz, Stanisław i Maria, ale od zawsze nazywano go po prostu Kubą. Żeglarstwo zaczął uprawiać po wojnie w Gdyni, gdzie też przez jakiś czas mieszkał. Ale był wtedy krakusem i organizatorem życia żeglarskiego w Krakowie. Interesował się głównie regatami na Omegach i Finach, na krakowskich bagrach, jeziorach, zalewach i zatokach. Ale coraz bardziej ciągnęło go morze. Efekt: 8-krotny tytuł mistrza Polski, puchary i medale w latach 1968-1977. Z Krakowa przeniósł się na stałe do Szczecina. Jako wykwalifikowany instruktor brał udział w kursach żeglarskich, ale także w tworzeniu słynnej szkoły trzebieskiej. Kiedy w latach 60. rozpoczął pracę w szczecińskiej stoczni jachtowej imienia Leonida Teligi, jeszcze bardziej chyba wsiąkł w żeglowanie, w projektowanie jachtów. Jako konstruktor projektował i budował jachty seryjne Taurus, które były wtedy absolutnym przebojem. Bardzo mi wtedy imponowało to środowisko szczecińskie. Ich jachty i ich żeglarze. Kuba również współprojektował jachty Polonez, Spaniel, Spaniel 2 i inne. Polonezem podbijał wtedy świat Krzysztof Baranowski, a Spaniele Kuba miał zawsze i to zarówno jachty, jak i psy. Kiedy przestał zwyciężać, został biznesmenem. A prywatnie żenił się 3 razy. Pierwsza żona miała na imię Anna, obie późniejsze Elżbieta. Synami Tomkiem i Markiem obdarzyły go 2, pierwsza i ostatnia. Na początku wielkich międzynarodowych sukcesów Kuby powstała pewna legenda. W czasie regat Kuba nigdy się nie fotografował ani nie pisał, natomiast grał na gitarze. Dlatego też zabierał ze sobą odpowiedni sprzęt, aż w końcu zniszczył instrument, bo musiał nim wylewać wodę z zęzy. Wyciągnął z tego zdarzenia morał pouczający dla wszystkich żeglarzy, no mianowicie nie zabierać na morze sprzętu luksusowego, ale koniecznie niezbędny, na przykład taki czerpak. Wielokrotny mistrz Polski w 1976 roku na Spanielu Wziął udział w międzynarodowych regatach Ostar na klasie Plymouth Newport w żegludze samotnej, zajmując w klasie Jester wysokie drugie miejsce. W punktacji ogólnej był na mecie trzeci. No, mogę tylko wspomnieć, że pierwszy na mecie był wtedy Eric Tabarly na Pondwiku, który chyba tylko dwie doby przypłynął przed Spanielem, więc Kuba naprawdę pokazał, że jest fantastycznym żeglarzem, samotnikiem, który potrafi wykorzystać swoje możliwości i możliwości jachtu. Wyróżniony przez organizatorów ówczesnej Operation Sail udziałem w uroczystości dwustulecia Stanów Zjednoczonych otrzymał z rąk majora Chicago medal honorowego mieszkańca Chicago City. W Polsce zaś honorową nagrodę Rejs Roku 1976 i srebrny sekstant ministra żeglugi. W następnym roku znów Rejs Roku 1977 i srebrny sekstant za zajęcie drugiego miejsca w regatach Mini Transat 77. Tym razem płynął pod banderą francuską na spanielku. Mała łódka, 6,5-metrowa. Ale międzynarodowa stawka zawodników była znów bardzo wysoka, zawody zdecydowanie prestiżowe. Trasa wiodła spędzam z Wielkiej Brytanii przez Teneryfę, Wyspy Kanaryjskie na Antiquę i jak na żeglugę samotną bardzo wymagająca. W latach 1978-79 został chiefem na Mazurce. To był taki jacht zbudowany przez, jacht był wtedy dowodzony przez Andrzeja Drapelę, a Mazurka był jachtem zamówionym przez pana i panią Johnson. Pani Johnson to była Polka i ona była żoną milionera Johnsona, który był zaprzyjaźniony z Polakami właśnie przez żonę. No i ten jacht został zbudowany u nas w kraju. Później w roku 1980 Kuba dostał rejs roku za zajęcie szóstego miejsca w regatach Ostar 80 na 17-metrowym Spanielu 2. Oczywiście znów w regatach samotników. Trasę przebył w ciągu mniej niż 20 dni, co było wówczas najlepszym czasem jednokadłubowców. Na mecie przed Kubą było tylko 5 wielokadłubowców. Czyli z jednokadłubowców był absolutnie pierwszy i to też świadczy o tym, jakie jachty budowano wtedy w kraju i o możliwościach Kuby. W 1981 roku zaproszony został do udziału w polsko-włoskiej załodze jako skipper na jachcie Stormvogel. Jacht legenda, który startował wtedy bardzo dużo na regatach na Morzu Śródziemnym. Ostatni z większych wyczynów Kuby było chyba to, że przeprowadzał jachty dość duże, jak na tamte czasy, nawet i dzisiejsze, bo to był taki statek Nostalgia, duński drewniany kabotażowiec o długości około 40 metrów, który był remontowany w Polsce, więc chyba obdarzono Kubę zaufaniem, żeby to on właśnie przeprowadzał mi miejsce stacjonowania ten statek. No i to było rozstanie Kuby z oceanami. Pomimo, że podczas rejsów nie pisał, pozostawił po sobie dwie książki swojego autorstwa. 1140 do Newport o swoim udziale w samotnych regatach atlantyckich i Sam żegluj, to był podręcznik dla młodzieży. Zostawił coś jeszcze. W 1973 roku wraz z kapitanem Jerzym Siudym wymyślili prywatne regaty samotników na trasie Zatoka Pomorska Christian ze Zatoka Pomorska. Ja ich obydwu doskonale pamiętam. Zarówno Kuba, jak i Jurek to były dla mnie też takie dwa nabieżniki, jak należy żyć żeglarsko, jak należy realizować swoje marzenia. Jurek Siudy był wtedy moim zdaniem bardzo dobrym technikiem, bardzo dobrze żeglował, wygrał wiele razy Mistrzostwa Polski w swojej klasie. Startował zarówno na Karfim, to był też jacht współprojektowany przez Kubę Jaworskiego, Taurus, klasy Taurus, i ten jacht był tak sklarowany przez Jurka i jego załogę, że był praktycznie nie do pokonania. Obydwaj pływali na tych samych jachtach, tylko jeden w drugiej, drugi w trzeciej klasie. Kuby Ogar był w drugiej klasie, był troszeczkę więcej żagla miał i stąd ten przelicznik do klasy drugiej. No i obydwaj żeglowali jako konkurenci w regatach samotników. Te pierwsze regaty Ogar i Karfi, które były zapoczątkowane w 1973 roku, organizowane są do dzisiaj. Wynik tych pierwszych regat znali tylko oni i zabrali ze sobą do Hilo. Byli wspaniałymi przeciwnikami, którzy wzajemnie się inspirowali. Ja myślę, że poziom Jurka i poziom Kuby wyrósł na nich dwóch. Oni byli i rywalami, i myślę, że gdzieś tam w duchu i nie tylko przyjaciółmi. Regaty Baltic Polonaise Cup reaktywowano w 2010 roku i to chyba największe, najbardziej wymagające regaty na Bałtyku. Chociaż ostatnio doszła organizowana w Gdańsku bitwa o Gotland, która ma dłuższą trasę i chyba trochę trudniejszą. Ścigają się w regatach Baltic Polonaise Cup zarówno przyjaciele Kuby, jak i ci, którzy nie zdążyli go poznać. Na wieczną wachtę odszedł 8 lipca 2005 roku. Myślę, że najważniejsze Kuba opisał w swojej porywającej książce 1140 do Newport. Chyba znam ją na pamięć. Chyba w 1976 roku podczas Mistrzostw Polski w Świnoujściu byliśmy załogą gośćmi na spanielu. Byliśmy gośćmi Kuby i wtedy zobaczyłem, jak fantastycznie jest przygotowany ten jacht. Jak jest rozwiązana praca na pokładzie, jak wszystkie liny prowadzone są do jednego miejsca. Wtedy uważam, że to była z całą pewnością rewolucja, ten spaniel i sposób wykorzystania i sposób przygotowania do regat samotników. Bardzo mi Kuby brakuje. To był żeglarz, dżentelmen i w ogóle fantastyczny człowiek i świetny kolega.